Polskimi mediami i politykami wstrząsnęła dzisiaj informacja o rakiecie, która właściwie wczoraj, która spadła w powiecie chrubieszowskim przy wschodniej granicy, zabijając 2 osoby. No i w tej chwili cały czas jeszcze trwa ustalanie, przez kogo wystrzelona. Domniemuje się, że raczej nie przez Rosjan, ale jeszcze nie wiadomo. Jest z tym spore zamieszanie. Ciekaw jestem, czy ma pan jakieś gorące refleksje na temat całej tej sytuacji?
No mam przynajmniej kilka refleksji. Po pierwsze, relacje świadków wczoraj mówiły o 2 wybuchach i mówiły też o 2 pociskach rakietowych, a nie o jednym, więc to wymaga wyjaśnienia. Po drugie, dziwi mnie to, że polskie władze nie przedstawiły przynajmniej wstępnej wersji tego, co się stało, czego bym oczekiwał również z tego powodu, że w odległości prostej linii 40 km od miejsca tych detonacji mamy jeden z 3 nowoczesnych radarów, które są elementem ochrony przestrzeni powietrznej Polski. Te radary mają zdolność do jakby śledzenia celów powietrznych na dystansie 500 km. W związku z tym zakładam, że przynajmniej wiedza na temat tego, czy mamy do czynienia z jedną rakietą, czy z 2 rakietami, no powinna być jakby na bieżąco dostępna polskim władzom. W związku z tym tu bym oczekiwał jakiegoś komunikatu w tej materii i wyjaśnienia tej wątpliwości, dlatego że to jest absolutnie fundamentalna sprawa. To znaczy, jeżeli to były 2 rakiety, to raczej trudno mówić o wypadku, a trzeba mówić o ataku. Natomiast jeśli to była 1 rakieta, no to być może mówimy o jakimś incydencie, nieszczęśliwym wypadku, czy czymś w tym rodzaju.
Po raz pierwszy wojna w Ukrainie jakby tak fizycznie przekroczyła naszą granicę i po okresie pewnego takiego oswojenia z informacjami z frontu, że Ukraińcy tam walczą, my ich wspieramy i tak dalej, teraz mamy chyba taki moment lekkiego szoku i otrzeźwienia, że to jest bliżej nas, niż nam się zdaje.
Znaczy, wie pan, to co się stało, niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z incydentem, czy mieliśmy do czynienia z atakiem, no jest wynikiem pewnych działań podjętych przez Federację Rosyjską. Bo jeżeli przyjąć tę interpretację, że to były ukraińskie systemy S-300, no to one miały na celu przechwycenie rosyjskich rakiet, które w sposób celowo zostały wystrzelone po to, żeby niszczyć ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym linię łączącą system energetyczny Ukrainy z polskim systemem energetycznym, bo akurat ta linia przebiega w niewielkiej odległości od miejsca wczorajszego incydentu. W związku z tym, niezależnie od wszystkiego, to co się stało jest związane z celowymi działaniami rosyjskiego agresora.
Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin spotkali się ostatnio na Bali, rozmawiali bezpośrednio i razem przestrzegali Moskwę, żeby nie ważyła się użyć broni jądrowej. Ta wojna może trwać jeszcze bardzo długo, bo Rosja ma wciąż przecież ogromny potencjał bojowy i na pewno będzie wyniszczająca dla Ukrainy, ale chyba jakoś kiedyś musi się zakończyć. No i tutaj są pytania i spekulacje. Czy dojdzie do rozejmu, gdy Ukraińcy na przykład odzyskają okupowane tereny? Czy oddadzą jakiś kawałek w zamian za pokój? Czy trzeba czekać na zmianę opinii publicznej w Rosji i odsunięcie Putina od władzy przez samych Rosjan, czyli jego najbliższe otoczenie? Czy to się w ogóle da przewidzieć, co się wydarzy w tej wojnie?
Przewidzieć końca wojny nie jesteśmy w stanie, natomiast możemy powiedzieć, jakie są stanowiska stron. Stanowisko strony ukraińskiej jest dość czytelne. Są punkty związane z domaganiem się poszanowania integralności terytorialnej Ukrainy, co oznacza wycofanie wojsk rosyjskich na granicę Ukrainy. Należy rozumieć również z Krymem i to jest stanowisko negocjacyjne strony ukraińskiej, a strona rosyjska oczekuje jakby uznania stanu faktycznego w dniu dzisiejszym, czyli możliwości zatrzymania tych, nazwijmy to, zdobyczy terytorialnych. No i ta odpowiedź rakietowa na to stanowisko prezydenta Zełenskiego, no jest bardzo czytelna. No to jest właśnie próba zmuszenia zarówno Ukrainy, jak i sojuszników Zachodu, żeby przyjąć punkt wyjścia do negocjacji strony rosyjskiej. Uderzenie o tej skali, no bo warto pamiętać, że mamy do czynienia z największym uderzeniem od 24 lutego, właśnie wczoraj, nie jest kwestią przypadku, tylko to jest również pewien sygnał strategiczny.
Putin kontynuuje tę wojnę, chyba za wszelką cenę, jak domniemują niektórzy. Czy to znaczy, że on w tej chwili walczy o życie, bo gdyby nie, to byłby bardziej skłonny do tego, aby się cofnąć?
To jest bardzo złożona kwestia, dlatego że po pierwsze Rosjanie uważają, że są w stanie tę wojnę wygrać. Między innymi temu ma służyć mobilizacja. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, no nieco bardziej teoretyczny, są w Stanach Zjednoczonych badania prowadzone już od wielu lat, z których wynika, że taki, bym powiedział, miękki autorytaryzm, czy takim władcom, którzy są władcami autorytarnymi, ale nie totalitarnymi, jest relatywnie trudniej doprowadzić do zakończenia wojny, dlatego że wtedy skutki polityczne, również wewnętrzne, są potencjalnie dla nich bardziej dolegliwe. I to, wydaje się, jest ten przypadek Putina. Na ten rachunek strategiczny, który rosyjskie elity przeprowadzają, bezpośredni wpływ musi mieć sytuacja na froncie. To znaczy, jeśli strona ukraińska odniesie zwycięstwo o charakterze strategicznym, a jeszcze takiego nie odniosła, to może wpłynąć na zakończenie wojny. Natomiast strona ukraińska będzie chciała, i to w perspektywie, myślę, 3-4 miesięcy, wykonać takie decydujące uderzenie. I jeśli odniesie zwycięstwo i zrealizuje te swoje zamiary, to może być przełom o charakterze strategicznym. I wtedy wojna może już nieco szybciej zacząć zmierzać do zakończenia, ale jeszcze jest to przed nami.
Bardzo dziękuję. Pan Marek Budzisz z Instytutu Wolności, publicysta, historyk, ekspert do spraw wschodnich, był naszym gościem.
Dziękuję panu bardzo.